Zasiane historie.
Planowałam dzisiaj nasze spotkanie zorganizować w przestrzeni, która przeznaczona jest pod budowę kolejnych elementów związanych z miasteczkiem prowincjonalnym, ale zimna pogoda, silny wiatr przeniosły nas z przestrzeni zewnętrznej do ratusza i tutaj spotkamy się w ratuszu, który też czeka na wyposażenie i na swoje jeszcze lepsze czasy w ratuszu Zgłuska. Posiedzimy sobie chwileczkę i do tego spotkania serdecznie Państwa zapraszają Bogna Bender-Motyka, pani kustosz Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, pani kustosz Agnieszka Kirsch, pan kustosz Krzysztof Wiśniewski i pan kustosz Grzegorz Miliszkiewicz.
Zasiane historie.
Od kilku lat w Muzeum Wsi Lubelskiej nasi goście i my cieszymy się zrealizowanym pierwszym etapem miasteczka prowincjonalnego. Pierwszy to znaczy, że czekają na nas następne. Jak to było, bo nasi słuchacze pewnie pamięcią nie sięgają, bo nie śledzą tych spraw związanych z realizacją dalszych elementów muzeum, że udało się zrealizować tylko pierwszą część, panie Grzegorzu.
To trzeba w ogóle sięgnąć do początków idei przedstawienia obiektów związanych z dziedzictwem miasteczka Lubelszczyzny. Na początku lat 60. profesor Rajfus i jego uczennica Krystyna Marczak wytypowali grupę kilkudziesięciu obiektów do lubelskiego skansenu, który wówczas miał powstać na Kalinowszczyźnie i tam powstawał, ale w 75 roku został przeniesiony już tutaj na Sławin. I tam była koncepcja prezentacji miasteczkowej architektury wzdłuż takiej drogi. To było nawiązanie do ówczesnych muzeów parkowych. 7 obiektów stojących wzdłuż drogi, każdy z tych obiektów z miasteczka pochodził. Nie było jeszcze mowy ani o Żydach, ani o jakichś starannym doborze funkcjonalnym tych wnętrz, żeby oddawały to życie codzienne miasteczka. Kiedy przeniesiono Muzeum Wsi Lubelskiej na Sławinek, powstał plan zagospodarowania przestrzennego i w tym planie było już uwzględnione miasteczko. Jednakże to miasteczko było taką, jak gdyby, można powiedzieć, wsią w sensie funkcjonalnym. Takie miasteczka to mamy typu Puchaczów, prawda, ryneczek, wokół działeczki, przy nich mieszkają rolnicy. No dzisiaj to są właściwie już górnicy, ale dawniej rolnicy. No i tak to miało wyglądać jako uzupełnienie wsi, a właściwie rolnicy. No, ja przyszedłem do skansenu w 1980 roku na wiosnę i wówczas powierzono mi takie studia kolejne nad przede wszystkim obrazem funkcjonalnym miasteczka architektonicznym. No i tu już wychodził obraz zróżnicowania i kulturowego, i architektonicznego. I w kolejnym planie zagospodarowania przestrzennego autorstwa Wacława Kądzioły, Ryszarda Kulikowskiego, profesora Ryszarda Rajfusa, tam jeszcze profesor Wojciech Kalinowski współpracował z tym, już znalazł się obraz bardzo zbliżony do dzisiejszego, a to, co mamy dzisiaj, to jest takie, można powiedzieć, troszkę przekształcenie tamtego obrazu przez dyrektora Kseniaka, no, który widział bardziej ratusz Zgłuska niż jakiś ubogi parterowy urząd gminy. No i stąd mamy trochę piękna, prawda, i tej siermiężności. I cały czas trwały badania nad tym miasteczkiem. Zakupiono 18 obiektów w latach 80., kiedy jeszcze były czasy. Przyszedł rok 85., dramatyczna sprawa, nie dało się już nic postawić, bo nastał kryzys dla muzealnictwa w kraju. No ale to, co zrobiono, było podstawą i punktem wyjścia do tego etapu już uzyskanego dzięki środkom unijnym.
Panie Krzysztofie, pan uczestniczył w takich wyjazdach studyjnych w poszukiwaniu obiektów. Jak to wyglądało?
Wyjazdy, które dotyczyły tej ostatecznej wersji miasteczka, która zaczęła być realizowana w latach 2011-2013, odbyły się w roku 2004-2005 i wtedy grupą zorganizowaną przez dyrektora Kseniaka z pracownikami, z nimi właśnie Grzegorzem Miliszkiewiczem, ze mną i z przedstawicielami Biura Rozwoju Krakowa, które to biuro miało za zadanie wykonanie projektu technicznego tego miasteczka. Wjeżdżaliśmy wielokrotnie w teren, penetrując wszystkie, w miarę możliwości, wszystkie miasteczka Lubelszczyzny. I wtedy następował dobór. Oczywiście dobór był spowodowany po pierwsze wielkością i możliwościami postawienia obiektu na naszym terenie, prawda? Bo nie mogliśmy dużych obiektów postawić, bo mamy ograniczony teren. No ale przede wszystkim historią, która była związana z danym obiektem i z charakterystyką tego obiektu. I tak na przykład powstały takie charakterystyczne pierzeje, jeszcze niestety niezrealizowane, tak zwana pierzeja gorajska. Tutaj co prawda mamy tylko jeden translokowany dom z Goraja, natomiast dwa domy duże, jeden kaleńcowy, drugi szczytowy, znaczy jeden ustawiony dłuższym bokiem, drugi krótszym bokiem do rynku. Są to projekty zrealizowane przez pana Krzysztofa Popika, głównie z archiwalnych zdjęć. I ta pierzeja ma charakteryzować właśnie tą zabudowę podcieniową miasteczek. A nazwana jest gorajsko, ponieważ jest zbudowana właśnie na podstawie pierzei gorajskich. Natomiast druga pierzeja, pierzeja południowa, nazwana tak zwaną pierzeją wąwolnicką, ponieważ stamtąd będą postawione, właściwie zrekonstruowane cztery budynki, posadowione na terenie podobnym jak u nas, to znaczy na takim opadającym ku rzece. Tak samo jest u nas, pierzeja przycięta uliczką, tak jak u nas. Także tu powstaną cztery obiekty, które będą jakby charakterystyczne dla zabudowy tego miejsca i tam będą urządzane ekspozycje, które odpowiadają historycznej rzeczywistości, która w tych miasteczkach występowała.
Ta druga część realizacji, na którą czekamy, ta pierzeja gorajska, muszę Państwu uświadomić tym, którzy z nami są tylko przy odbiornikach radiowych, to jest część wschodnia naszego muzeum, znajdująca się przy kościele i przy plebanii. W tej chwili, kiedy Państwo odwiedzacie nasze muzeum, wiosną czy latem pasą się kozy, czasami krowy. Nie, docelowo tak nie będzie. Czekamy, aż wyrosną tam kolejne obiekty i rozwijamy swoją wyobraźnię. Jest rok 2000, miejmy nadzieję, któryś, i zwiedzamy tę część muzeum na razie, póki co jeszcze wirtualnie. Co będzie w środku, w tych obiektach, Pani Agnieszko? Apteka na przykład?
W domu kalenicowym z Goraja zaplanowana jest ekspozycja po lewej stronie apteki właśnie, a po prawej stronie będzie ekspozycja tkalni. Będą to ekspozycje modelowe, czyli oparte nie o konkretną rodzinę czy osobę, ale o model ogólnie występujący w województwie lubelskim. Ponadto w domu zajezdnym z Łęcznej, który też będzie w tej pierzei, będzie ekspozycja mieszkania akuszerki.
No dobrze, ta przestrzeń będzie podzielona uliczką w środku, wąską, prawda? Czy to będą obiekty drewniane czy murowane?
Ten kwartał wschodni, bo od koleżanka zaczęła mówić o obiekcie z Łęcznej, ma w sumie 9 obiektów. 3 obiekty od strony rynku, czyli przy pierzei rynkowej. Z tyłu, za tymi obiektami, będzie biegła uliczka Kościuszki i z dwóch stron tej uliczki będzie postawionych jeszcze 6 obiektów. To będą wszystkie obiekty drewniane. Większość z tych obiektów posiada już scenariusze, także jesteśmy przygotowani do realizacji ekspozycji od strony scenariuszowej. Przy ulicy Kościuszki będą stały domy mieszkalne, głównie polskie, to znaczy będzie to dom z Wrzelowca, dom z Dubienki, dom z Kamionki. Naprzeciwko będzie stał dom z Zaklikowa, dom z Goraja również, to drugi dom, dom polski oraz dom właśnie z Łęcznej, o którym koleżanka wspomniała.
Panie Grzegorzu, staramy się, bo na tym powinna polegać praca muzealnika właśnie w takim muzeum skansenowskim, żeby to, co zostanie posadowione, obdarowane zostało duszą, żeby tam się pojawili mieszkańcy, którzy naprawdę byli w tym domu, a może jacyś czasami zmyśleni, jak szukać tej prawdy o życiu dawnych mieszkańców Lubelszczyzny?
No ja się cieszę, że ta pierzeja zyskała tą nazwę Gorajska, bo ja ją nazywałem zawsze Namiotową. Czyli zrównano ją po to, żeby tam stawiać olbrzymie namioty, a w nich robić tak zwane imprezy w przeciwieństwie do wydarzeń muzealnych. Więc ta równość, którą dzisiaj zastajemy, to wynika z tego, że namiot ma swoje wymagania, a podłoga w namiocie jeszcze surowsze. No ale cieszę się, że rozmawiamy tutaj o tej perspektywie. Jeśli porównamy tą część miasteczka już oddaną, to przemieszczając się po działkach jakby na zatylu budynków, spostrzegamy pustki. Prawda? Tu nie ma studni, tu nie ma Sławojki, tu nie ma żydowskiej obórki, gdzie tam Żyd, kupując ją na targu, przez kilka dni ją trzymał, zanim ktoś ją odkupił albo popędził dalej. Ten kwartał zabudowy, bardzo skomplikowany architektonicznie, będzie zawierał jakby już zagrody, działki w odniesieniu do miasteczka, parcele. I to jest przygotowane planistycznie. Czyli na przykład dom z kamionki będzie miał budynek gospodarczy. Dom z żelowca, obórkę, którą użytkowali ci. I to jest bardzo starannie przygotowane. I to jest ta różnica między gwałtownością projektu z lat 2004-2005, a tym, co zostało tu przygotowane i co jeszcze raz należałoby sprawdzić przed realizacją, prawda, żeby nie było pośpiechu, tego błędu, który jest coraz trudniej naprawić, bo czas biegnie nieuchronnie i my prawie już tej pamięci nie jesteśmy w stanie złapać. Także tam będzie ten właśnie klimat wynikający z architektury, z tej pełni, z tych płotów, z małych ogródków, prawda, z jakichś elementów małej architektury, z tego, że przed domem Kazika Gizy z Żelowca zainstaluje się na tyczce jakąś śmigę i to będzie zgodne z prawdą, a nie tylko robienie tej sztuki szczęścia, żeby nasz ten gość czuł się pozornie lepiej. I to samo dotyczy innych obiektów, czyli maleńki sad śliwkowy, prawda, w zagrodzie w Dubience wraz z Żydem, który tam dzierżawił. To będą te smaczki. Jeśli o to zadbamy, to będzie to naprawdę jakość super, bo to nawet w innych skansenach nie zostało do końca tak dociągnięte, a to z braku przestrzeni, no bo tu jest pewna miniaturyzacja. Natomiast ten idący na wschód, duże to plateau, prawda, pod ten wielki, gigantyczny wigwam weselny, jeśli tam on przejmie inną funkcję, to będzie tam bardzo dużo atrakcji na poziomie realizacji naszych zagród wiejskich, ale w takiej kumulacji miasteczkowej, czyli z tymi zawodami, z tym, co dla miasteczka jest charakterystyczne.
Panie Łucjo, pan Grzegorz wspomniał o tych smaczkach. Jak budować te smaczki? Bo przecież wiadomo, że no, piękno tkwi w detalu i cała praca muzealnika to jest dostrzeganie tych drobiazgów i kontakt z widzem, z odbiorcą poprzez te smaczki się odbywa.
Co nadaje piękno, taką wrażliwość naszym ekspozycjom? Otóż kiedy stoimy przed wyborem, ustalamy tak zwane założenia dla ekspozycji. My, muzealnicy jeżdżący w teren, badający przeszłość naszego regionu, nigdy nie mamy wątpliwości, że tam, gdzie jest to możliwe, wybieramy metodę odtworzeniową, rodzinną, ideograficzną. Robimy również ekspozycję w oparciu o metodę modelową autorską. Modelowa zawsze ma ten element autorski, prawda, pewnego domysłu, domniemania. Metoda rodzinna jest dla nas, prawda, tą właściwą, którą wybieramy zawsze. I jeżeli już taką decyzję podejmiemy, a sytuacja w terenie stwarza nam taką możliwość, to nie mając wątpliwości, pochylamy się nad człowiekiem, nad jego rodziną, nad jego przeszłością, nad jego radościami, smutkami. Rozmawiając o tym, jeżeli jest nam to dane, mamy taki kontakt z tymi świadkami przeszłości, wydobywamy historie niezwykłe. Agnieszka wspomniała o Łęcznej. To jest dom tak zwany zajezdny, położony w Starej Łęcznej, budowany w połowie XIX wieku. Zajezdny, chociaż nigdy takiej funkcji tej targowej Łęcznej nie pełnił. Zajezdny, czyli z dużą sienią. targi wielkie w Łęcznej odbywały się czasami 6 razy do roku, trwały 2 tygodnie. W przeszłości, w głębi wieków, przyjeżdżało tutaj mnóstwo, prawda, handlarzy, kupujących, sprzedających. Musieli się gdzieś zatrzymać. Przyjeżdżali wozami konnymi, a więc potrzebne były duże przeniesienie, żeby tam te wozy wprowadzić. Potrzebne były stancje. Ale już nie tylko chciałam mówić o tej Łęcznej, ale powiedzieć, jakie sytuacje, które potem w warstwie narracyjnej, przewodnickiej, w warstwie ekspozycyjnej, materialnej, ale także w tym, co my nazywamy Muzeum Wydarzeń, tym parateatrze dla edukacji, dla przybliżenia treści z przeszłości szarych ludzi żyjących, prawda, w naszym regionie, można otworzyć. I na przykład z rozmów z byłymi właścicielami domu w Łęcznej wiemy, że były tam 2 rodziny pełne, był kawaler, który... No nieformalnie też był w związku, że jedno mieszkanie było wynajmowane, to właśnie owa właścicielka składu aptecznego na terenie Łęcznej, to rodzina Chorążów, którzy mieszkali właśnie w tej części domu, ale oczywiście było pokolenia, kolejne rodziny, byli dziadkowie, byli rodzice, no i dzieci. I ta Marysia w dzieciństwie, urodzona w 1925 roku, pamiętam, opowiadała, że w każdym z tych rodzinnych domów to było jedno łóżko i w tym łóżku to spali rodzice, a dzieci różnie. Ona jako dziecko była najstarszą z rodziny, opiekowała się maluchami, które w różnych kołyskach, prawda, w pokoju rozstawionych stały, ale ona miała to jedno miejsce przypisane przez długie lata. Przy piecu stały 2 krzesła, na tym były pierzyny i poduszka. I tak przez lata dziecko nie miało wówczas własnego kąta, wspominała to jako bardzo niewygodne, że nigdy nie znosiła tego nocnego wypoczynku. I takie ciekawostki, z jednej strony pokazujące właśnie te, prawda, warunki materialne, poziom życia rodziny, ale z drugiej przecież też pokazujące takie smutki w życiu dzieciństwa. Przed laty, w 1995 roku, zrobiliśmy, przygotowując się do miasteczka, marząc o tym miasteczku, żeby ta ekspozycja powstała, opracowaliśmy i udostępniliśmy naszej publiczności wystawę Opowieść o 2 dzieciństwach. Jedno dzieciństwo to było dzieciństwo dziecka ze środowiska ziemiańskiego, to było dzieciństwo konkretnej osoby, jego losy, opowieść o niej snuliśmy na podstawie materiałów archiwalnych, ponieważ tego człowieka nigdy nie spotkaliśmy, wiedzieliśmy, że nie przeżył II wojny światowej, a drugie dzieciństwo to było właśnie dzieciństwo Kazimierza Gizy, owego współ jakby mieszkańca domu z Wrzelowca, który właśnie staje w tej pierzei, o której mówimy, że może w najbliższym czasie będzie zrealizowana, dom z Wrzelowca. Tam pod koniec lat 20. mieszkał na Komornem Kazimierz Giza ze swoim tatą. Tylko ich dwoje, mamy nie było. Mama we wczesnym dzieciństwie opuściła chłopca. Kiedy ojciec wrócił z wojennej tułaczki, mówimy o I wojnie światowej, zobaczył swojego syna pod piecem i zapytał się, a czemu mamę, jeszcze mama wówczas była w domu, a czemu on tak śpi pod tym piecem? I to mały chłopak kilkuletni takie rzeczy zapamiętał. A odpowiedziano mu, a bo tam, prawda, jest mu wygodniej i cieplej. I ten Kazik Giza, mówiliśmy o tych niedogodach życia dziewczynki w domu z Łęcznej, pytaliśmy też Kazika Gizę, jakie były jego smutki, jakie były jego radości w jego dzieciństwie. I na przykład o jednej z takich mrocznych sytuacji ze swojego dzieciństwa opowiedział, wskazał, że było to był dzień szkolny, kiedy z ogromną radością zaniósł do szkoły organkę. A organkę dostał od taty, była zakupiona na jarmarku. To było coś wyjątkowego. Dziecko nie miało piłki. Niektórzy zamożniejsi mieli tak zwane gumowe lanki. Sami sobie robili, prawda, zabawki, piłki na przykład szmaciane, a organkę dostać to było coś. I tę organkę położył na półeczce pod blatem. Wyszedł zapewne na przerwę, tak możemy się domyślać. I ktoś mu ukradł tę organkę. I to była najsmutniejsza chwila w jego życiu. I takie opowieści umożliwiają nam przecież tworzenie pewnych układów. Jeżeli chłopak mówi o organce, albo mówi, że on, gospodarując ojcem w tym domu w Żelowca, gotował przepyszne pyzy i wszystkie sąsiadki zachwycały się. Kaziu, jakie ty te pyszne pyzy gotujesz, to już mamy takie elementy strukturalne pewnych układów. To mówimy, i że jest to szczegół, ale szczegół, który wzbogacony narracją przewodnicką, naprawdę to życie co dawne przybliża w niezwykły sposób.
Muzeum Wsi Lubelskiej jest muzeum narracyjnym. W tej chwili muzea narracyjne doczekały się tego waloru chyba najwyższego stopnia atrakcyjności, bo opowiadają prawdę. Ludzie nie chcą żyć w fikcji, której jest mnóstwo, i szukają prawdy. Szukają tej prawdy także z dawnych czasów, tych prawdziwych historii, tych prawdziwych opowieści. Ale my się wciąż oddalamy od tych historii, bo przestrzeń czasowa, a my mówimy o miasteczku z okresu międzywojennego, powoduje, że jest coraz trudniej sięgać po przedmioty, które kiedyś w tych domostwach się znajdowały. A rozmawiając o tych smaczkach, to rozmawiamy o pewnych właśnie czasami detalach, które są pierwszymi przedmiotami wyrzucanymi, których się pozbywają ludzie, gdy likwidują dom po dziadkach, pradziadkach czy jakiejś ciotce. To jest smutne, ale tak wygląda życie i nie możemy się temu dziwić. Natomiast nie ukrywamy, że cały czas poszukujemy różnego rodzaju przedmiotów związanych z życiem codziennym, ale nie jesteśmy muzeum, które magazynuje w nieskończoność przedmioty czy obiekty dublujące się, tylko mające ten walor wyjątkowości potrzebny nam do realizacji ściśle zaplanowanego planu. Poszukujemy ostatnimi czasy, ktoś tam się nam za oknem tłucze, ale tłuc się będzie, bo praca wre. Szukamy na przykład przedmiotów, które pomogłyby nam zbudować ekspozycję w remizie strażackiej, prawda, panie Krzysztofie?
Tak, przewidujemy udostępnienie w najbliższym czasie ekspozycji remizy strażackiej z Wilkowa. Mamy trochę problemów, szczególnie z zabytkowym sprzętem strażackim, tym drobniejszym, czyli wężami, jakimiś łącznikami, sikawkami. Wszystko, co jest związane z pożarnictwem oraz również instrumentów muzycznych, tych przedwojennych instrumentów muzycznych, które były na wyposażeniu orkiestry strażackiej w Wilkowie. To jest w tej chwili rzecz, która jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o pozyskiwanie eksponatów. Natomiast pozyskujemy na co dzień eksponaty o dużym spektrum, czyli możemy powiedzieć, Muzeum Wsi Lubelskiej jest muzeum etnograficznym, a w zasadzie jest, można powiedzieć, już w tej chwili Muzeum Historii i Kultury Materialnej. Pozyskujemy w tej chwili eksponaty z życia codziennego o spektrum właściwie nieograniczonym. Jak wiemy, w latach 30. wyroby przemysłowe weszły już na prowincję do codziennego użytku i w tej chwili nie możemy ograniczać się do przedmiotów etnograficznych, zwłaszcza, że etnograficzne przedmioty już zanikają w terenie, bo czas zrobił swoje i albo już zostały zniszczone, albo same się zniszczyły, albo zostały już pozyskane przez muzea, ewentualnie zbieraczy, prywatnych zbieraczy.
Pani Agnieszko, a jak wyglądała pani praca w przygotowywaniu wnętrz miasteczkowych?
Ja głównie opracowywałam scenariusze do ekspozycji tutaj miasteczkowych, a więc przede wszystkim praca w terenie, wyjazdy terenowe, wywiady z osobami, które mogły pamiętać jeszcze osoby, które mieszkały w domu, który mnie interesował, zbieranie eksponatów do wyposażenia mieszkań lub na przykład gabinetu lekarskiego, herbaciarni, mieszkania żydowskiego. No tutaj, prawda, jest największy problem ze znalezieniem eksponatów. Więc przede wszystkim wywiady i szukanie eksponatów, oczywiście też materiałów ikonograficznych, materiałów źródłowych, rozporządzeń. Właśnie jeżeli chodzi o gabinet lekarski, to zawikłane sprawy były przedwojenne, bo były i kasy chorych, i gabinety prywatne, i ubezpieczalnie, więc ciężko to wszystko tak usystematyzować, żeby to odpowiadało rzeczywistości w małym miasteczku przedwojennym i w gabinecie prywatnym lekarskim, jak ustaliliśmy, że będzie.
Muzeum skansenowskie, takie jak nasze, to jest muzeum, w którym jak najmniejsza powinna być ingerencja elementów współczesnych. Nie daje się tego nam uniknąć, bo potrzebne są różnego rodzaju zabezpieczenia, czy w postaci znaków ewakuacyjnych, czy różnego rodzaju sygnalizatorów i urządzeń, które poprawiają bezpieczeństwo naszych obiektów, i z tym się musimy pogodzić. Widz to dostrzega lub nie, naszym zadaniem jest robienie wszystkiego w sposób jak najbardziej dyskretny, prawda? Jak najmniej ingerować. I jest to dla nas ważne, nie zawsze się udaje. I wydaje mi się, że nie jest to związane z jakimś takim naszym złym podejściem do przedmiotu, ale także jest to związane z tym, że coraz większe są wymagania, czy zmieniają się wymagania naszych gości i obowiązki nakładane na muzealników. Nie zawsze się to spotyka we wspólnym miejscu. Takie muzeum jak nasze traktowane jest coraz częściej jako przestrzeń wypoczynkowa, przestrzeń, która jest ładnym tłem do fotografii, jako ścianka instagramowa. Jak docierać, panie Grzegorzu, z jakimś takim głębszym przekazem, żebyśmy nie zatracali idei muzeum?
Jeżeli pani Agnieszka na przykład znajdzie związek między swoim gabinetem lekarskim a gabinetem profesora Wilczura i do baśni dojdzie jeszcze narracja, która ma te wartości pisarskie, to ja myślę, że koncentracja na owych absolutnie niezbędnych tabliczkach, wyjście ewakuacyjne i tak dalej, będzie znacznie mniejsza. I że to od nas, muzealników, od naszej informacji, można powiedzieć, przechodzącej czasami w grę, potrzebna jest też trochę baśni, zależy, czy to będzie dokuczliwe dla naszego gościa. On tam i tak sobie wsadzi na tyczce ten aparat, a potem wymarzę to, co mu tam przeszkadza, i my nawet tego nie będziemy w stanie kontrolować. Ale na pewno nieprzestrzeganie pewnych zasad na początku projektowania, w tym etapie pierwszym, który nie był etapem pierwszym, bo pierwszy to był znacznie wcześniej, doprowadziło do rozmaitych problemów, z którymi się borykamy do dzisiaj, i mam nadzieję, że tego da się uniknąć. Ale jeszcze tu chciałbym powiedzieć o kwestii owej narracji, bo tu Łucja mówiła o sytuacji, w której zebraliśmy odpowiednie informacje, bo Kazio Giza dożył naszej ciekawości, kiedy już się zrobiło nieco luźniej, kiedy mogliśmy pojechać w teren i nie tylko pytać o zabytki, o metr po metrze przestrzeni, o technologię, ale spytać go, co on czuł, o jego najpiękniejsze chwile w dzieciństwie, o jego przykrości. Ale nie zawsze mamy taką sytuację, najczęściej ta osoba, ta rodzina nie istnieje, no i wtedy musimy tworzyć rodzaj baśni, prawda? Baśni opowiedzianej tej naszej publiczności, bo przecież nie będziemy im opowiadać o tym, że nie jesteśmy w stanie im coś ciekawie powiedzieć. No i wtedy tworzymy wiersz, taki wiersz na przykład można powiedzieć o sklepie żelaznym, o domu Hersza Liebhabera, że tam, gdzie dziś dom Hersza przy rynku stoi, przed 100 laty karczma była. Bufet i ławy, podróżni z Głuska, Kodnia, Warszawy jedli i pili. Na ławach spali, a w stanie konie odpoczywały. Stan to jest to miejsce stajenne, prawda? No i tam, gdy przed 100 laty do miasteczka dotarła kolej nadwiślańska i karczma od iskier się spaliła, a Bóg zakazał w miasteczku pijaństwa, to Hersz 100 rubli wyłożył i sklep żelazny tu założył. No i to jest ta narracja wstępna, a potem już tylko jest dyskusja między tą wiejską kobietą, która przybywa na targ, a kupcem żelaznym, który zachwala ją, żeby kupiła wiedeńską wannę dla swojego męża kowala. Ale ona mówi, nie, ja kowala myję w swojej balice, w Cebrzyku. Niepotrzebna mi jest wiedeńska wanna. Wy się bardziej martwcie o to, gdzie spływają ścieki ze sztetu. Dlaczego te ścieki płyną do rzeki, prawda? Bo nie było ani kanalizacji, ani wodociągów. No i to były te dramaty, które my pokazujemy, więc ekspozycja jest tylko wstępem do bardzo, bardzo wielu wątków i ich znajomość zależy na powodzeniu tej narracji z gościem muzeum. No i wypadałoby też gościa najpierw spytać, co on jakby chce od nas, z czym on przychodzi już, prawda? Ja z panią Karoliną odgrywam tą scenę, ona gra piękną kowalową, ja gram tego Hersza, no i powstaje bajeczny dialog, który jest bardzo dobrze odbierany przez tak. Młodzi pracownicy są po prostu wciągani do tej roli osób, które chcą to muzeum narracyjne jakby kontynuować, czują to intuicyjnie, że to jest ta droga, że to jest najlepsza z możliwych dróg.
Zasiane historie.
Na koniec chciałbym w imieniu wszystkich tutaj pracowników podsumować nasze wypowiedzi. Jesteśmy grupą osób zaangażowanych od wielu lat w budowę lubelskiego skansenu z kilkudziesięcioletnim stażem i mamy nadzieję, że będzie nam jeszcze dane urządzić nowo powstałe budynki na ekspozycji miasteczka i zaprezentować Państwu miasteczko pełne, czyli z czterema pierzejami, z całym programem miasteczka handlowo-rzemieślniczo-rolnego i z tymi wszystkimi instytucjami, z tą całą otoczką właśnie narracyjną, o której kolega mówił, gdzie rzeźnia osadzka z siedliszcza wyrzucona jest na zewnątrz, niemalże na, poza miasteczko, tak jak u nas również będzie, gdzie młyn stoi na rzece, która też już jest na skraju miasteczka, gdzie jest pokazana ta różnorodność kulturowa, no w miasteczkach głównie chrześcijańsko-żydowska, polsko-żydowska, ale również nie tylko, bo przecież i Rusini i inne drobne mniejszości narodowe również występowały w miasteczkach. Także mamy taką nadzieję, że uda nam się jeszcze to miasteczko urządzić.
A ja jeszcze dodam, że jeżeli będzie dobra wola i ze strony organizatora, i ze strony wszystkich, którzy mogą doprowadzić do powstania miasteczka, to naprawdę na naszą publiczność czekają skarby. Bo przecież jeszcze nie zrobiliśmy w naszym miasteczku sklepu z tak zwanym towarem, czyli łokciowizną sklepu bławatnego. Możemy pokazać tkaniny, jak te sklepy wyglądały. Jeszcze nie zrobiliśmy gabinetu lekarskiego, prawda?
Doktora Wilczura.
Nie zrobiliśmy apteki. Są przygotowane scenariusze do sklepów obuwniczych. To niezwykłe przecież, prawda? To będą ogromnie trudne zadania, bo przecież wiemy, jaka była pauperyzacja społeczeństwa po II wojnie światowej, jak bardzo wszystko było do końca znaszane, prawda? Będą krawcowe domowe w Łęcznej, o której wspomniałam, przecież jest pracownia bielizny męskiej. Także naprawdę skarby, przepiękne obrazy, wszystko to przygotowywaliśmy. Czeka nas na pewno z jednej strony ogromny wysiłek, żeby aranżację wykonać, ale z drugiej strony no, musimy mieć tą szansę, czyli tą taką opiekę ze strony tych, którzy będą o tym decydować, że miasteczko, drugi etap, a potem trzeci i czwarty będzie zrealizowane.
No tak, wszyscy tam we władzach deklarują, że kochają historię, kochają edukację. Ale jakoś ten strumień pieniążków się zatrzymał i również ta chęć, żeby zdobywać i rozumieć to, co tu mogłoby, powinno powstać. Także możemy również przeprosić, nie wiem, czy wszystkich Polaków za to, że jeszcze niedokończona jest lista budynków żydowskich, łącznie z domem Cadyka. Przecież ten dom Cadyka, ceniąc oczywiście władzę Kocka i tak dalej, jeśli nie uzyska odpowiednich inwestycji, to znikną już ostatnie ślady tych modlitewnych budynków na Lubelszczyźnie i nam przyjdzie tutaj wyjaśniać całą tą przeszłość hasycką, przeszłość tej mniejszości. A jeszcze bardzo ważną rzecz powiem, bo no, mówiliśmy tutaj o narracji, ale to nie jest wszystko, co należałoby powiedzieć. Przede wszystkim to są czasy edukacji, szukania elementarza, języka, którym muzealnicy tak przedmioty, jak i obrazy pokonywaliby ten dystans w stosunku do dziecka, ucznia, który coraz więcej słów nie zna już. A jak nie zna słów, to nie będzie znał technologii. I to jest olbrzymie zadanie dla edukacji, takie nieskrępowane, które ona musi tą swoją świadomością osiągnąć, żeby ten przekaz wykraczał to, co pani dyrektor tu nazwała, czy ja też nazwałem, ale wspólnie wiadomo, co chodzi, tą sztuką szczęścia, czyli takie patrzenie płytkie, nie, jak na obraz, żeby to nabrało tej funkcji edukacyjnej. Tu jest gigantyczna wspólna praca edukacyjna do wykonania, żeby znaleźć język, ten elementarz przekazu tej historii współczesnemu uczniowi. No a ktoś niech wyjdzie i naprzeciw i też tą historię jak gdyby rewitalizuje w szkole, prawda, i to też jest bardzo ważne. Tą historię życia codziennego, która no, tak naprawdę decyduje i o naszych postawach dzisiejszych w kwestii rodziny, gospodarowania, pomocy, wspólnoty tej powiedzmy obywatelskiej przyszłości. To są bardzo ważne rzeczy i takie funkcje muzeum, nad którymi my obecnie pracujemy z większą intensywnością niż dawniej. Obok tych prac powiedzmy, które jeśli cieszę się, jeśli nastąpią budowlane, ekspozycyjne i tak dalej, to ta praca no, będzie szalenie tutaj ważna, żeby ona przebiegała w spokoju, w harmonii, w gronie ludzi kompetentnych, którzy rzeczywiście mają tą ideę i tą ideą kierują się, żeby tu poprawić znacznie obraz tego postrzegania, zrozumienia muzealnictwa. O to ja jakby się modlę tutaj. No.
Zasiane historie.
Dzisiejsze wypowiedzi moich i Państwa gości uświadamiają nam, ile jeszcze pracy czeka nas w muzeum, byśmy mogli powiedzieć, że muzeum zostało już zakończone. Marzymy o tym, aby tak jak Centrum Spotkania Kultur przez wiele, wiele lat czekało na zakończenie realizacji, tak i Muzeum Wsi Lubelskiej zakończyło ten etap budowy i było już w pełni kompletnym, nazwijmy to współczesnym językiem, produktem turystycznym. A za uwagę Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej.